A my mamy przegląd prasy i w trakcie tego przeglądu może uda się na chwilę usłyszeć głos Leszka Żebrowskiego. Wtedy będę brutalnie przerywał, ale póki co spokojnie i nie zakłócenie. Antoni Opaliński z gazetami w studio.
Dzień dobry Państwu. Najgorzej to mieć do czynienia z redaktorami, którzy chcą być brutalni. Jeszcze ten artykuł George'a Friedmana w Rzeczpospolitej, bo on jest rzeczywiście ciekawy, chociaż tak jak mówiłem, nie do końca tutaj ufam tym zapowiedziom, jakim to będziemy strasznym mocarstwem. Polska zatem nie ma wyboru i musi wziąć swój los we własne ręce. Jest państwem narodowym, w pełni suwerennym, ma stabilność społeczną, której brakuje na innych obszarach. Bruksela rości sobie prawo do ingerencji w suwerenność krajów członkowskich. Ponadto istnieją ekonomiczne przesłanki relacji Polski i USA. Krótko mówiąc, George Friedman wskazuje, że przed Polską jest taka rola jak kiedyś przed Republiką Federalną Niemiec czy Japonią, czyli krajami, które stały się takimi lotniskowcami amerykańskimi na różnych kontynentach. No cóż, zobaczymy jak z tym będzie. W Rzeczpospolitej jeszcze jest ciekawy prawniczy materiał na stronach prawniczych właśnie o tym, że rozwiązywanie demonstracji bez powodu przed ich rozpoczęciem to jest naprawdę ostateczność i zdecydowanie powinna być związana z decyzją policji. Media zagraniczne to mam jeszcze przed sobą, ale nie wiem czy mamy pana Leszka Żebrowskiego.
Mamy, to może no wspólnie porozmawiamy.
To przegląd prasy Leszek, w takim razie już poczeka, będzie jutro.
Poczekaj chwilę, przegląd prasy, a przy telefonie Leszek Żebrowski, historyk, ekonomista, znawca historii ruchu narodowego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich.
Wczoraj deklaracja na Twitterze można było przeczytać, że pan chyba się nie wybiera na marsz prezydencki.
Ja się wybieram na marsz, bo jak na razie z tego co wiem, to ten marsz się odbędzie i wszystkich bardzo gorąco namawiam, żeby przyjść. Może dojść do takiej sytuacji, że przy tej próbie przejęcia, jaka jest, można się zgodzić na to, że ekipa prezydencka z premierem, z posłami, z senatorami, z funkcjonariuszami różnych służb plus urzędnikami zrobi swój własny, czyli będzie można ich albo przepuścić godzinę wcześniej, albo pójdą oni godzinę później. I takie próby już były, przecież to samo robił Bronisław Komorowski. To jest uczciwe, jeśli władza chce mieć aktualnie swoje wydarzenie, chce je sobie przygotować, ma do tego jak najbardziej prawo, tak jak wszyscy inni mają prawo, tylko to były, jak się okazało, wydarzenia całkowicie nieudane i zaniechane. Jedynym rozsądnym wyjściem ze strony prezydenta, ze strony premiera byłoby to, że oni plus czołowi politycy, posłowie, senatorowie, ministrowie przyszliby na marsz, tak jak wszyscy inni obywatele, przecież tam nikt nikogo nie wyróżnia, nikt nikogo nie odznacza. Weszliby na czoło, z boku, tam gdzie by chcieli i ten marsz byłby w ten sposób chroniony, bo dwa kluczowe słowa, które mówią o tym, że marsz się ma nie odbyć, dlaczego, to są do wyjaśnienia. To jest sprawa przede wszystkim bezpieczeństwa, a drugie to jest słowo, które jest kluczem w tym przypadku, czyli faszyzm. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ze strony uczestników marszu, który ma przecież dekadę historii za sobą, nigdy nie wydarzyło się nic takiego, co dawałoby powód do obaw, że warszawiacy są narażeni ze strony marszu na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Była sytuacja odwrotna. Były ataki na marsz, na ludzi, którzy ten marsz przygotowywali, na uczestników, często już miesiąc wcześniej. I w takim przypadku udział prezydenta, premiera byłby zapewnieniem i gwarancją bezpieczeństwa dla uczestników marszu. To byłoby bardzo mile widziane. Taka propozycja przecież była w stosunku do tych osób, czynników, organów. I przypuszczam, że zyskaliby ogromny szacunek i uznanie i poparcie. Tego nie chcieli. A druga rzecz to jest sprawa rzekomego faszyzmu. W Polsce faszyzm był. Był faszyzm niemiecki do 1945 roku i równolegle do 1941 roku, od początku wojny, od 1939 roku, a następnie od 1944, gdy Sowieci wchodzili, okupowali Polskę, był faszyzm sowiecki. I po roku 1989 ten faszyzm sowiecki, postsowiecki został. On nie został rozliczony, nie został gdzieś przepędzony. Bardzo wielu czynnych ludzi z tamtego systemu jest do dzisiaj na właściwie czołowych miejscach. Jest następne pokolenie, które weszło po nich. Drugie, trzecie, całkowicie bezkarne. Więc nie ma czegoś takiego, że polscy faszyści komukolwiek zagrażają, bo ich po prostu nie ma. Polacy, ci oskarżeni o ten faszyzm, czyli dzisiaj szeregowi uczestnicy marszu, czy organizatorzy, organizacje, które są spadkowiercami, Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, to są organizacje legalne, działające zgodnie z porządkiem prawnym III Rzeczpospolitej, mające olbrzymie zasługi w walce z faszyzmem. Ja chciałbym usłyszeć i zobaczyć, jakie zasługi ma rodzina Hanny Gronkiewicz-Walc, jakie zasługi ma rodzina podporucznik Gawor i wielu innych osób w walce z faszyzmem. co oni zrobili dla Polski w tym zakresie, gdzie te organizacje, które są na tym rzekomym indeksie, są dyskryminowane, mogą się tym pochwalić. Oni natomiast nie. No i w dodatku wszystkie te machlojki prawne, machinacje, rozwiązywanie. Jaki jest status prawny marszu, jaki jest stan prawny, kto, kiedy, w jakich warunkach może marsz rozwiązać, to wszystko jest bardzo ściśle określone. I jeśli prezydent Warszawy, już ustępująca, nie kandydująca na następną kadencję, zachowuje się jak, za przeproszeniem, głupia baba, która nie wie, nie rozumie, ale zrobi to, bo z takim przesłaniem, a co mi zrobicie, jeśli to nie tak zrobię, to i tak miną tygodnie czy miesiące ciąg od sądowych, mnie to już nie będzie i marszu też nie będzie.
No i, i tu pojawia się prezydent. Przed sekundą, przed panem było połączenie z panem profesorem Janem Żarynem, który zachęcał, ja także dawałem pana przykład, że pan nie ma zamiaru iść w tym, jak mówią narodowcy, część narodowców przejętym przez prezydenta marszu. On mówił, że będzie pana namawiał i on namawia, żeby w tą setną rocznicę iść razem. W studiu też byli ludzie, na przykład Mariusz Zając, zwyczajny obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, nie polityk, który działa na rzecz frankowiczów, sam frankowicz będąc, i on powiedział, że po decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz na marsz pójdzie, a pójdzie tym chętnie, kiedy będzie marsz państwowy. I takich głosów jest sporo, że być może to będzie wielka manifestacja jedności Polaków, także przeciwko liberalnej dyskryminacji.
Ale każdy ma prawo iść, każdy ma prawo nie iść na marsz. To jest jego suwerenna, indywidualna decyzja. To nie jest próba przejęcia marszu przez aktualną władzę. Jest próba zniszczenia tego marszu, odejście nawet od nazwy. A co w takim razie z rocznymi przygotowaniami, z olbrzymimi nakładami finansowymi, oddolnymi, spontanicznymi? To nie władza finansowała. I kto uwierzy, kto rozsądny uwierzy, że w ciągu 4 dni, właściwie to 3, władza jest w stanie przygotować swój własny bez tego marszu, który ma się odbyć, który ma już taką tradycję. Czy ludzie by przyjechali? Czy to by się już odbywało? Były próby zorganizowania przez różne ekipy marszów, które by ignorowały Marsz Niepodległości. Kto o tym wie? Kto o tym słyszał? Gdzie to się odbyło? To wszystko zniknęło. To jest próba, mówię, nawet nie przejęcia. To jest próba zniszczenia dorobku 10-letniego, jedynej tego typu inicjatywy oddolnej, która się udała, która była spontaniczna, która gromadziła i kombatantów, i najmłodszych, bo także rodziny z dziećmi, a zasłanianie się przez prezydenta, przez czynniki rządowe kombatantami, no to jest bardzo rzecz ocenna. Możemy się zapytać, co to za kombatanci. Na czele Marszu Niepodległości miała iść pani Maria Milecka-Loryś. Nie tylko weteranka polskiego powstania antykomunistycznego, weteranka polskiego podziemia, osoba ponad 100-letnia, która jest autentycznym świadkiem historii. I teraz jakich innych kombatantów przeciwstawi aktualna władza? Czy kombatantów Okrągłego Stołu 89 roku? Prawdopodobnie tak. Bo natomiast tych ludzi z podziemia, ci, którzy pozostali, którzy z komuną, którzy z faszyzmem jako takim walczyli, mamy rozpoznanych, znanych. Ci, którzy są czynni, którzy są na chodzie w stanie fizycznym, chodzili i chodzą na Marsze Niepodległości.
Jak pan sobie w takim przypadku wyobraża tą uroczystość, jeżeli prezydent będzie chciał zrobić ten marsz o 14 na rondzie Romana Dmowskiego i przyjdzie, i wtedy co się może zdarzyć?
Nie wiem, nie mam pojęcia, co się może zdarzyć. W każdym razie ja przyjdę na marsz niepodległości, organizowany rok wcześniej, natomiast żadne czynniki zewnętrzne nie powinny zakłócić Marszu Niepodległości. Może iść marsz prezydencki, jeśli taki ma się odbyć, jeśli będzie przygotowany, ale to nie może być nakładka na Marsz Niepodległości i to jest teraz nasze państwowe, wspólne, biało-czerwone. Nie, to jest wielkie oszustwo.
A jeśli tak
ani
będzie?
Ani razu w poprzednich latach nikogo z tych osób na Marszu Niepodległości nie było. Zachowywały się, oględnie mówiąc, co najmniej neutralnie. Mieliśmy próby niszczenia marszu, bicia, szykanowania ludzi miesiąc wcześniej, atakowania na marszu. Mieliśmy najazd niemieckiej Antify, mieliśmy kastety, pałki, mieliśmy gaz.
Ale to wszystko poprzednia władza.
Za to wszystko? No tak, a co obecna władza zrobiła? Gdzie są winni? Kto bił, kopał? Gdzie są ci funkcjonariusze, przebierańcy, którzy bili, katowali ludzi na ulicy? To jest wszystko nagrane, widoczne. Ofiary znamy. Uczestnicy marszu.
Sprawcy, a winnych nie ma.
Napastnicy? Nie ma. A dlaczego ich nie ma? I tu dochodzimy do właściwie sedna sprawy, że obie strony, czyli władza i opozycja, grają podobnie. Ten marsz jest dla nich solą w oku, dla jednych i drugich. I to jest bardzo, bardzo przykre. Dlatego obecna władza mogła bardzo dużo zyskać, natomiast niewątpliwie bardzo dużo straci. Nie wolno niszczyć inicjatywy oddolnej, społecznej, jedynej inicjatywy obywatelskiej, która wyszła w takiej skali.
Leszek Żebrowski, to było połączenie w prągu. Dziękuję bardzo, a już za chwilę minister prezydencki Andrzej Dera. Do usłyszenia.